Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Gdańsk może, to hasło pana kampanii wyborczej przed samorządowymi wyborami, które odbędą się, przypomnę, 7 kwietnia. Jak pan ocenia tą kampanię? Bo z mojej perspektywy i z perspektywy dziennikarzy, z którymi rozmawiam, ta kampania jest troszeczkę śpiąca. Żadnej bomby nie było ani z jednej strony, ani z drugiej strony, przynajmniej jak na razie, może dzisiaj się okaże, że coś jest.
Panie redaktorze, kampania, jeśli chodzi o moją osobę, polega głównie na spotkaniach z mieszkańcami, bo postawiłem sobie cel odwiedzenia wszystkich dzielnic w Gdańsku i to sukcesywnie robimy. Każdego dnia spotykamy się z mieszkańcami tych dzielnic. Chodzimy też po tych dzielnicach, bo wcześniej przed spotkaniami są spacery, więc być może nie jest to spektakularne, nie jest to nic medialnego, nie ma tam żadnej bomby w tych rzeczach. Natomiast dla mnie te bomby, jeśli tak można nazwać, to są kwestie, których ja się dowiaduję w trakcie tych spotkań. Są to niezwykle wartościowe informacje, które z jednej strony utwierdzają mnie w tym, że ten program, który przygotowaliśmy dla mieszkańców Gdańska, jest słuszny, a z drugiej strony uzupełniają go o pewne rzeczy i też tak punktowo wskazują, jakie problemy, z jakimi problemami mierzą się ludzie, czy to na danej dzielnicy, czy w ogóle w mieście Gdańsku. I tym bardziej utwierdza mnie to w tym, że zmiana w Gdańsku jest potrzebna i że ludzie tej zmiany oczekują.
No właśnie, czy zmiana w Gdańsku jest potrzebna? Według badania przeprowadzonego pod koniec zeszłego roku na zlecenie Komisji Europejskiej, w ścisłej czołówce miast europejskich, w których mieszkańcom żyje się najlepiej, jest Gdańsk. Na 4. miejscu, nieco powyżej Lipsk, Sztokholm, Rostock.
Zgadzam się z tym, mówię o tym także na spotkaniach, że Gdańsk jest jednym z tych miast, które są najczęściej wybierane, wskazywane jednym tchem przez mieszkańców Polski jako miejsce, ewentualne miejsce do zamieszkania. Natomiast głównie są to walory związane z położeniem geograficznym, bo my jesteśmy miastem położonym nad morzem, w otulinie Parku Krajobrazowego, czyli mamy górki, pagórki, mamy za miedzą Kaszuby, więc także ten układ nietypowy, dosyć rozciągnięty wzdłuż morza, Gdańsk, Sopot, Gdynia, tworzy też takie niebanalne miejsce do życia, więc to wszystko sprawia, że Gdańsk jest takim miejscem wyjątkowym do życia i faktycznie przyciąga ludzi. Ja się z tego powodu bardzo cieszę. Nie zmienia to faktu, że moja diagnoza, jeśli chodzi o miasto Gdańsk i jego potencjał, jest taka, że nie wykorzystujemy w pełni tego, co moglibyśmy wykorzystywać, co moglibyśmy mieć. Dlatego powtórzę raz jeszcze, że zmiana w Gdańsku jest potrzebna i Gdańsk może funkcjonować lepiej. Nawet powinien funkcjonować lepiej.
Jednym z punktów pana programu jest sprawa konsultacji społecznych, które miałyby być, jeśli dojdzie pan do władzy, wiążące dla Gdańska. Nie obawia się pan tutaj pewnych absurdów? No jeśli będą konsultacje społeczne i pojawi się pomysł na przykład zabudowania pasa nadmorskiego i wtedy dla miasta to będzie wiążące?
To znaczy, że mieszkańcy wyrażą taką wolę. Ja, o ile wiem, to mieszkańcy właśnie chcą chronić pas nadmorski, nie chcą tego zabudowywać, to raczej miasto.
To był tylko przykład.
Tak, ale to ja w ogóle generalnie stawiam w tej kampanii, w swoim programie, na zdrowy rozsądek też w wielu punktach. Czyli przychodzę z programem, który ma funkcjonować w obszarze zdrowego rozsądku i rozwiązywać problemy właśnie w taki inżynierski sposób, bo ja jestem inżynierem, więc jak podchodzę do problemu, to szukam różnego rodzaju rozwiązań i chcę te problemy rozwiązać. Mówiąc o tym, że konsultacje społeczne powinny być wysłuchiwane, opieram się przede wszystkim na swoich doświadczeniach, gdzie zdarzało mi się wielokrotnie uczestniczyć właśnie w konsultacjach społecznych, czy to przy okazji planów budowy jakiejś drogi, czy jakichś innych inwestycji. Faktycznie one zawsze wyglądają tak, że przychodzi jakaś grupa mieszkańców, z reguły mniejsza niż powinna, bo ta informacja o tym też jest dystrybuowana pewnymi kanałami, nie wszyscy o tym wiedzą. Przedstawiają ludzie swoje problemy i następnie te problemy, no, wedle mojej wiedzy i z moich osobistych doświadczeń, no, one w ogóle nie są uwzględniane. Dlatego ja też w tym punkcie odnośnie takiego większego zaangażowania obywateli Gdańska mówiłem o tym, że stworzymy taką aplikację na komórkę czy działającą przez internet, gdzie ludzie będą mieszkający na danej dzielnicy czy w mieście będą mieli łatwość tego, żeby wziąć udział w takich konsultacjach, będą informowani w ogóle o tym, że dane projekty dotyczące ich okolicy czy ich dzielnicy w ogóle będą miały miejsce, tak żeby uniknąć sytuacji, w której dowiadujemy się o tym po fakcie, że gdzieś była jakaś konsultacja odnośnie przebiegu nowej drogi, bo tak z reguły jest i tak to niestety wygląda. Tak więc to jest pewien kierunek, wskazanie tego, że ta partycypacja społeczna, to uczestnictwo mieszkańców w tym, jak wygląda życie w mieście, no należy ją zwiększyć, należy do tego stosować różnego rodzaju sposoby, takie jak na przykład nowoczesne technologie.
Mówi pan też o zakończeniu polityki wykluczania kierowców z miasta. Co to oznacza? No przecież musimy iść w stronę zielonego transportu. Tu chyba nie mamy co do tego wątpliwości. Transport miejski zdecydowanie bardziej jest ekonomiczny niż podróżowanie jednej osoby samochodem z Gdańska do Gdyni, powiedzmy. Więc jak to należałoby ugryźć, pana zdanie?
Nie mówię o polityce wykluczania kierowców, tylko o polityce walki z kierowcami. W Gdańsku trwa walka z kierowcami, która polega na tym, że uznaje się ich za element najniżej stojący w hierarchii tych użytkowników, powiedzmy, dróg publicznych. I elementy, które na to wpływają, to chociażby zwężenia głównych arterii w mieście, czyli zwężenia na ulicy Grunwaldzkiej w Oliwie, istniejące już bodajże od czasów pandemii.
I planowane zwężenie tutaj planowane przy Galerii
zwężenie,
Bałtyckiej.
Tak. Od ulicy Abrahama do Galerii Bałtyckiej, czyli ten buspas. Ja osobiście uważam, że główne arterie miasta, szczególnie miasta portowego, powinny być jak najbardziej drożne. Jeżeli są zaprojektowane na trzy pasy, no to powinny te trzy pasy tam funkcjonować. Jeżeli mamy tam skrzyżowania, które no, generują na przykład niepotrzebne zatrzymania, czy w ogóle nie są ze sobą zsynchronizowane, to też należy to przejrzeć i naprawić. Tutaj mówię o systemie TRISTER, czyli tym trójmiejskim inteligentnym systemie aglomeracyjnego transportu. I tu znowu się odwołam do swoich osobistych doświadczeń i zawodu. No, to jest system informatyczny i uważam, że trzeba sprawdzić, czy w ogóle można go naprawić, bo ten system ma już ponad 10 lat i właściwie nie spotkałem jeszcze kierowcy, który by mówił, że ten system działa. Jeśli go nie można naprawić, to trzeba będzie zaimplementować systemy Advanced Traffic Management System, które są systemami istniejącymi w krajach zachodnich, które są po prostu na rynku. I te systemy działają doskonale, czyli sprawiają, że ten ruch jest faktycznie płynny. Mało tego, są w stanie generować informacje o tym, z jaką prędkością trzeba jechać, żeby dojechać na następnym skrzyżowaniu na zielonym świetle, więc są w stanie, czy próbują zapewnić zieloną falę. I to nie jest odkrywanie Ameryki, bo to jest coś, co istnieje od bardzo wielu lat w krajach Europy Zachodniej i po prostu powinniśmy takie rozwiązania wdrażać i powinniśmy to robić wszystko, co możemy, żeby usprawnić ruch w mieście. Oczywiście komunikacja zbiorowa, czy to autobusy, czy tramwaje w naszym wypadku, jest w stanie przewieźć więcej ludzi w trakcie jednego kursu niż pojedyncze auto. Natomiast uważam, że nie możemy zmuszać ludzi do tego, żeby przesiedli się na autobusy czy na tramwaje, zamiast jechać swoim samochodem, jeżeli te środki komunikacji publicznej nie będą działały tak, że ten komfort podróżowania nimi będzie możliwie wysoki. No, ja bym chciał, wychodząc na tramwaj czy na autobus, mieć pewność, że poczekam rozsądny czas, kilka do 10 minut, że nie będę musiał się przesiadać, że będę mógł kupić bilet, czy to na przystanku, czy w środku tego pojazdu.
No na razie nie zawsze to tak funkcjonuje, ale jeśli nie wiadomo, o co chodzi, to chodzi o pieniądze. Więc czy będą na to pieniądze w budżecie miasta?
Pieniądze na?
No pieniądze na komunikację miejską.
To nie do mnie pytanie, bo tutaj pieniędzy w Gdańsku brakuje zawsze i na wszystko, więc tym bardziej uważam, że należy podchodzić punktowo do tych problemów, które w mieście Gdańsku istnieją. I z naszych badań i z rozmów z mieszkańcami wyszło, że tym najważniejszym problemem są problemy drożności komunikacyjnej, czyli korków. Ludzie mają dość stania w korkach i te problemy można naprawić naprawdę małymi kosztami, przeglądając po kolei wszystkie sygnalizacje świetlne, przeglądając, robiąc audyt systemu TriStar, doprowadzając do tego, że znikają te zwężenia, o których tutaj rozmawialiśmy, więc są to kwestie związane tylko i wyłącznie ze zdrowym rozsądkiem. Takie zdroworozsądkowe podejście trzeba do tego zachować, a nie ideologiczne.
Tak? Jeśli chodzi o bezpieczeństwo, pierwszym punktem pana programu jest nieprzyjmowanie nielegalnych migrantów z pakietu relokacyjnego. Czy uważa pan, że to jest najważniejsze, jeśli chodzi o bezpieczeństwo mieszkańców Gdańska w tej chwili?
Rolą i zadaniem samorządu lokalnego, jedną z ról i zadań samorządu lokalnego jest dbanie o porządek publiczny i bezpieczeństwo obywateli. Czyli jeżeli rolą gospodarza miasta jest dbanie o bezpieczeństwo obywateli, no to moja diagnoza jest taka, że przyjęcie jakiejkolwiek liczby tych migrantów po prostu stwarza realne zagrożenie i realne niebezpieczeństwo dla mieszkańców Gdańska. Dlatego podnoszę ten punkt, podnosiłem go jako punkt pierwszy, mimo że on się wydaje nieoczywisty, jeśli chodzi o kwestie wyborów samorządowych, gdzie z reguły rozmawiamy właśnie o drogach,
albo
o autobusach,
o dzielnicach
i tego typu rzeczach. Natomiast jeszcze raz podkreślę, jeżeli jestem gospodarzem miasta, to dbam o bezpieczeństwo swoich mieszkańców tego miasta, dbam o to, żeby im żyło się tutaj w tym mieście dobrze. Konia z rzędem temu, kto wskaże, co jest dobrego w tym, żeby przyjmować tysiące albo dziesiątki tysięcy migrantów z paktu relokacyjnego, czy to do Gdańska, czy do Warszawy, czy do Krakowa. Ja się na to nie zgadzam, diagnozuję, że to jest ogromne zagrożenie dla mieszkańców Gdańska i twardo tutaj mówię i powtarzam to na każdym spotkaniu, że przyjmę dokładnie zerową ilość migrantów. Natomiast pani Aleksandra Dulkiewicz, moja kontrkandydatka, kiedy my zapytaliśmy jej w interpelacji o to, czy ona takich migrantów przyjmie, no to w interpelacji odpowiedziała, że jeżeli dostanie takie polecenie z władz centralnych, to polecenie wykona.
Tak więc, a pan takiego polecenia nie wykona?
Panie redaktorze, no to jest tak, oczywiście administracja samorządowa jest częścią administracji centralnej i tutaj wszyscy funkcjonujemy w ramach jednego organizmu. Natomiast oczywistym jest, że jeżeli dany prezydent jest bardziej, czy dana osoba, która stoi na czele danej jednostki samorządu terytorialnego, jest bardziej przychylny do tego, żeby tych, na przykład tych migrantów przyjmować, to zrobi to bez mrugnięcia okiem. Ja pamiętam w roku 2015, kiedy pojawił się po raz pierwszy ten kryzys migracyjny, to w Nowym Porcie, bo wtedy mieszkałem w Nowym Porcie, były takie dwa hotelowce, to jeden był przygotowywany dla migrantów i pamiętam przerażenie ludzi, którzy wskazywali ten budynek i zastanawiali się, co to będzie, kiedy nagle tutaj zamieszkają zupełnie obcy kulturowo ludzie. Tak więc ja powtarzam raz jeszcze, jako prezydent zrobię wszystko, żeby ludzie z tego pakietu migracyjnego, jeżeli on będzie w Polsce implementowany, żeby w Gdańsku się nie pojawili, to mają państwo moją gwarancję na to, że tak będzie.
To kończąc wątek wyborów samorządowych, liczy pan na drugą turę? No nie będę pytał, czy liczy pan na zwycięstwo w pierwszej, bo patrząc się na poprzednie wybory, no Prawo i Sprawiedliwość większości w Gdańsku nie ma.
Większości nie mamy oczywiście, natomiast tak jak powiedziałem, naszą strategią jest takie mozolne spotykanie się z ludźmi, przekonywanie ich do tego, że ten program, który mamy, jest programem najlepszym, jest programem zdroworozsądkowym i taka też prośba właśnie do ludzi, którą ja też wyrażam, żeby oni rozmawiali z innymi swoimi przyjaciółmi, znajomymi i też spróbowali odrzucić negatywne emocje, bo jednak przez wiele lat udało się zbudować taką negatywną emocję opartą na nienawiści wobec Prawa i Sprawiedliwości. Kiedy odrzucimy emocje i zostanie tylko i wyłącznie rozsądek i logika, to widać, że ten program, który prezentujemy, jest najlepszy dla Gdańska i że emocje w tym momencie nie mają żadnego znaczenia.
Uśmiecham się, bo nie odpowiada mi pan na moje pytanie. Liczy pan na drugą turę?
A przepraszam, bo mi umknęło. Ja oczywiście liczę na zwycięstwo w drugiej turze, tak.
W drugiej turze.
Tak, jak najbardziej.
To porozmawiamy teraz o polityce ogólnopolskiej, o komisjach śledczych, których w tej chwili no, jest już trochę. Mamy komisję do spraw wyborów kopertowych, do spraw afery wizowej, do spraw Pegasusa, zapowiadana komisja do spraw fuzji Lotosu z Orlenem. Nie będę pytał, czy te afery są, bo pana zdaniem pewnie tych afer nie było i wszystko to zostało przeprowadzone zgodnie z prawem. Ale czy takie komisje mają szansę naświetlić społeczeństwu, jak działa taki system? Jak działa system choćby przyjmowania ofert na sprzedaż tak ważnego podmiotu gospodarczego, jakim był Lotos, czy na zakup tak ważnego sprzętu, jeśli chodzi o bezpieczeństwo narodowe, jak Pegasus?
Minęły 3 miesiące od rządów koalicji 13 grudnia i raczej powinniśmy oczekiwać reform, spełniania obietnic, powiedzmy kierowania tym państwem tak, żeby się rozwijało. Natomiast mamy tylko i wyłącznie zaciąganie hamulca ręcznego, niespełnianie obietnic. I komisje śledcze są igrzyskami, tak, czyli kontynuacją tych emocji, o których mówiłem chwilę wcześniej, bo jakaś część elektoratu, czy to koalicji, czy no tej koalicji rządzącej, domaga się po prostu tych emocji, domaga się krwi, domaga się rozliczeń. Więc dlatego jest zapotrzebowanie na komisje. Teraz, czy one mają jakikolwiek sens? Generalnie w systemie parlamentarnym komisje sejmowe, komisje śledcze, no mają sens i było wiele przykładów komisji, które zmieniały polską rzeczywistość. Natomiast w tym wypadku to i to jest moja opinia, mogą państwo jeśli śledzicie, no myślę, że wielu słuchaczy to potwierdzi, że to trochę są kabaretowe te komisje. Naprawdę one już tam odchodzi, kończy się powaga, zaczyna się kabaret. My, chociażby ta komisja, w której padały kwestie związane no, z tym pan świadek, pan członek, naleśniki. No drodzy państwo, no to jest tak, że członkowie komisji w tym wypadku, kiedy świadkiem był prezes Jarosław Kaczyński, zamiast skupić się na merytoryce, prowadzili jakąś osobistą wendetę wobec pana Kaczyńskiego, próbując go wyprowadzić z równowagi, próbując go ośmieszyć. Sami się ośmieszyli, stali się pośmiewiskiem na całą Polskę, tym samym ośmieszyli całą komisję. No i nawet rządzący przyznają, no, że członkowie komisji byli nieprzygotowani, że prezes, ponad 70-letni człowiek, parząc sobie herbatę, po prostu ich wszystkich ośmieszył i pokazał, że to, co robią, to jest farsa.
No ale to nie koniec posiedzeń komisji. Dużo może jeszcze się wydarzyć.
Oczywiście, ale myślę, że będzie to w podobnym duchu, bo tak samo te wcześniejsze obrady, tych wcześniejszych komisji, którym przewodniczy pan Joński bodajże, no to wykluczanie członków komisji, odbieranie głosu. Naprawdę są to sceny kabaretowe, które każą nam się śmiać, ale jest to śmiech przez łzy, niestety.
I króciutko jedno zdanie. Dlaczego warto pójść na wybory 7 kwietnia?
No 7 kwietnia warto pójść na wybory w Gdańsku, żeby zapewnić temu miastu szansę na rozwój, na realną zmianę. Jeżeli mamy przy sterach miasta ten sam układ, który rządzi od ponad 20 lat, no to zwykła logika nakazuje, że warto byłoby ratusz przewietrzyć.
Dziękuję bardzo za spotkanie na antenie Radia.
Dziękuję państwu.